Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na webinarze poświęconym tematowi terapii wspieranej psychodelikami, webinarze zorganizowanym przez Uniwersytet SWPS. Ja nazywam się Norbert Jamrus, a dziś ze mną jest Elżbieta Fiedler, psycholożka i psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS oraz podyplomowego studium psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji, również konsultantka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Elu, witam serdecznie w strefie Psycha Uniwersytetu SWPS.
Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
Witam również Państwa, naszych widzów. Bardzo jest nam miło, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Po raz kolejny możemy porozmawiać wspólnie o psychodelikach. Elu, pytanie do Ciebie. Jesteś psychoterapeutką. Czym zajmujesz się na co dzień? Jakie to są rodzaje psychoterapii? Z jakimi klientami pracujesz?
Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym i na co dzień pracuję w Centrum Psychoterapii Prosta w Warszawie. Tam przyjmuję swoich pacjentów. Pracuję także online. Pracuję zarówno indywidualnie, jak też z grupami. Konsultuję też pary. Moje doświadczenie obejmuje zarówno placówki publiczne, tak, byłam też na stażach w szpitalu psychiatrycznym, jak też aktualnie głównie pracuję prowadząc własną praktykę prywatną.
Ponieważ tak się złożyło, że ja również pracuję psychoterapeutycznie i również jestem psychologiem, postanowiliśmy dzisiaj z Elą, że trochę inaczej poprowadzimy ten webinar, to znaczy ja nie będę tylko pasywnie tutaj zadawał pytań, ale też postaram się w miarę włączyć w dyskusję, tak żebyśmy sobie podyskutowali na temat naszych doświadczeń z terapią psychodeliczną, czy z terapią integrującą doświadczenia psychodeliczne. Mam nadzieję, że taka forma również będzie dla Państwa ok, że przypadnie do gustu. Elu, pytanie do Ciebie. Jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać o psychodelikach. Czy mogłabyś nam przybliżyć, czym są psychodeliki i jaki one mają wpływ na psychikę?
Psychodeliki to jest grupa substancji psychoaktywnych, które wywołują zmiany percepcji, sposobu myślenia i odczuwania. Doświadczenie przypomina marzenia senne, stany hipnotyczne, czy też stany, które można uzyskać medytując. Psychodeliki, tak jak sama nazwa wskazuje, tak, coś odsłaniają, tak? Psychę to dusza, delos ujawniać, objawiać. Także doświadczenie psychodeliczne pokazuje zazwyczaj nasze wnętrze. Psychodeliki działają poprzez receptor 5-HTP2A, tak, receptor serotoninowy. Tutaj mam na myśli psychodeliki klasyczne, o których będę pewnie trochę więcej później mówić. To, co jest też takie specyficzne dla tej grupy substancji psychoaktywnych, to to, że jako jedyne powodują zmiany stanu i treści świadomości. Tak? Czyli na przykład nie tylko dodają energii, tak jak na przykład psychostymulanty, tak? Oczywiście one też powodują inne efekty, ale tutaj właśnie jest ważna ta zmiana stanu i treści.
Wspomniałaś o klasycznych psychodelikach. Czy mogłabyś powiedzieć, jakie to są klasyczne psychodeliki? Co to są za substancje?
Klasycznych psychodelików zaliczamy psylocybinę, meskalinę, LSD i dimetylotryptaminę.
Czy są jakieś inne psychodeliki? Czy to jest jedna tylko grupa klasyczne psychodeliki, czy są jeszcze jakieś inne substancje, które można do tej grupy zaliczyć?
Są jeszcze inne. Jest grupa empatogenów, czy też entaktogenów i do tej grupy należy chociażby MDMA, o którym też będziemy trochę mówić, tak? Taki ważny psychodelik w kontekście psychoterapii. Jest też grupa deliriantów i dysocjantów, do nich należy chociażby esketamina, która też jest używana w celach terapeutycznych. Natomiast no to już nie są właśnie klasyczne psychodeliki, tak? Czyli ich działanie jest odmienne i no, cały mechanizm działania jest trochę odmienny.
Ja wiem, że mieliśmy poprzedni webinar z profesor Gołębiowską, był poświęcony całkowicie wpływowi psychodelików na mózg, ale chciałbym, żebyśmy tym z Państwa, którzy oglądają nas po raz pierwszy, przybliżyli, jaki jest taki uproszczony sposób wpływu psychodelików na mózg, jak klasyczne psychodeliki, na jakie struktury one oddziałują i jaki jest tego efekt.
Tak najbardziej ogólnie można powiedzieć, że psychodeliki dezaktywują, okresowo dezaktywują sieć standardowej aktywności. Tak? To jest sieć, która organizuje nasze ego. Kiedy jest aktywna, tak, to znajdujemy się w takim normalnym stanie świadomości. Jej dezaktywacja doprowadza do stanu entropii. Ten stan entropii jest też stanem jakby podwyższonej komunikacji pomiędzy różnymi strukturami, czyli te struktury w mózgu, które na co dzień nie komunikują się ze sobą pod wpływem działania psychodelików, zaczynają się ze sobą komunikować.
Ta struktura default mode network, ona w jakiś sposób organizuje to poczucie ja. Kiedy ono zanika, te struktury, które nie komunikują się ze sobą na co dzień, są po prostu ze sobą w lepszym kontakcie. A jak, bo to mówimy tutaj o klasycznych psychodelikach, czyli takich substancjach jak LSD albo psylocybina. Jak to wygląda w przypadku MDMA?
W przypadku MDMA bardzo ważną kwestią jest oddziaływanie MDMA na ciało migdałowate. Tak? Ciało migdałowate wzbudza się w sytuacjach odczuwania lęku. Tak, i to ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście psychoterapii, tak, bo w momencie, kiedy jesteśmy w stanie wysokiego lęku, tak, strachu, to też działają silniej nasze mechanizmy obronne. MDMA obniża aktywność ciała migdałowatego, przez to obniża w ogóle lęk. Do tego też się wydziela się oksytocyna, wydziela się prolaktyna, które są wiązane z takim poczuciem więzi, wspólnoty, tak, zaufania.
Ja tylko dodam, że oprócz tego neurobiologiczne MDMA jako stymulant też stymuluje korę przedczołową, więc jest lepsza koncentracja, jest lepsza obecność, tak, jakby takie skupienie na chwili obecnej. Także faktycznie biorąc pod uwagę, że wycisza to ciało migdałowate i powoduje obniżenie tego lęku, ułatwia też tą relację terapeutyczną i kontakt z drugą osobą, ale też obecność. W ten sposób mówi się też często, że to MDMA czasowo odwraca takie skutki traumy, neurobiologiczne skutki traumy. Dobrze, wspomniałaś o mechanizmach obronnych. Czy mogłabyś powiedzieć, co to w ogóle są mechanizmy obronne i w jaki sposób psychodeliki mogą wpłynąć na te mechanizmy obronne?
Tutaj się chyba posłużę rozumieniem Johna Fredricksona. Jest to też jakoś bardzo mi bliskie rozumienie, że mechanizmy obronne są takim rodzajem kłamstwa czy złudzenia, które ma za zadanie chronić nas przed rzeczywistością, tak? Przed doświadczeniem rzeczywistości, a także przed uczuciami, które ta rzeczywistość wywołuje.
I w jaki sposób psychodeliki na nie wpływają? Czy one w jakiś sposób mają wpływ na te mechanizmy obronne?
Wydaje się, że tak. Właśnie zwłaszcza MDMA, o którym przed chwilką rozmawialiśmy, poprzez właśnie obniżenie poziomu lęku zwiększa takie poczucie akceptacji tego, co się dzieje. Tak? Czyli prawdopodobnie jesteśmy wtedy w takiej większej jakby skłonności do tego, żeby coś zaakceptować, dopuścić. Tak? To nie będzie wzbudzało naszych obron. Bo to się też dzieje w momencie, kiedy jakieś nasze zasoby są przekraczane. Tak? Jakoś jest tego za dużo. Tak?
O psychodelikach jest ostatnio dosyć głośno. Stają się coraz bardziej popularne. Z wiele różnych mediów zwraca uwagę na to, że te badania się toczą. Czy mogłabyś powiedzieć właśnie trochę na temat badań, na temat psychodelików? Jakie badania do tej pory zostały przeprowadzone, badania kliniczne i jakie są wnioski z tych badań, czym one nam mogą pomóc?
Badania nad psychodelikami są już prowadzone od dłuższego czasu. Pierwszy taki rzut był w latach 60., natomiast w tej chwili mamy do czynienia z renesansem badań nad psychodelikami. Wiele uniwersytetów podejmuje ten temat, no, dla przykładu Imperial College London czy Johns Hopkins University. Tutaj badania koncentrują się wokół takich problemów jak depresja, zwłaszcza depresja lekooporna i też odporna na oddziaływania terapeutyczne, PTSD, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Czyli PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej na temat tych badań? Dlaczego akurat na nie psychodeliki mają wpływ?
Może zacznę trochę od innej strony, tak? Dlaczego w ogóle zainteresowano się też psychodelikami w kontekście tych schorzeń. Wydawało się, że też medycyna jakby nie znajduje na nie odpowiedzi albo nie znajduje takiej wystarczającej odpowiedzi. Wiele osób, które przyjmuje leki przeciwdepresyjne, nie uzyskuje poprawy albo uzyskuje też poprawę taką niewystarczającą. Tak? Podobnie jest z PTSD. Tutaj na przykład badania nad psychodelikami są prowadzone na osobach, które doświadczyły traumy wojennej. Tak? wśród weteranów wojennych. To są bardzo uporczywe traumy, trudne do leczenia, cierpienie jest ogromne, więc też stąd jakby też pomysł, żeby szukać kolejnych jakichś alternatyw, tak? I się okazuje, że tutaj psychodeliki są bardzo skuteczne.
Jak myślisz, dlaczego na przykład? Dlaczego klasyczne psychodeliki akurat pomagają w depresji? Dlaczego, jaka tutaj jest pomiędzy tym link? W jaki sposób ta substancja może pomóc? Jaki jest ten mechanizm działania psychologiczny?
Wykazano właśnie, że ma to związek chociażby z działaniem sieci standardowej aktywności, tak? Kiedy ta sieć działa w taki sposób trochę nadmiarowy, sztywny, tak? W ogóle kiedy jesteśmy bardziej sztywni, to właśnie mamy skłonność do depresji, do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Psychodeliki, tak jak już powiedzieliśmy, tak, poprzez czasową dezaktywację tej sieci w ogóle działają trochę jak elektrowstrząsy, tak? Że są w stanie zrestartować mózg. Tak? I to dzieje się i zarówno na poziomie neuroprzekaźnictwa, jak i na takim poziomie psychologicznym.
Czego doświadcza taka osoba, która zażywa tej substancji? Jak ona to odbiera?
Odbiór jest bardzo różny, tak? Bardzo indywidualny i pewnie nie ma dwóch takich samych doświadczeń, ale to, co wydaje się takie wspólne, tak, to jest chociażby wyostrzenie działania zmysłów, tak, zmiany w zakresie percepcji. Czasem uczestnicy badań tak doświadczają synestezji, czyli takiego połączenia, tak, działania zmysłów, tak, raportują, że słyszą kolory. Tak, tak się wydaje takie nieprawdopodobne, ale tak się może zdarzyć. Część osób doświadcza wizji, tak, czy takich zmian w percepcji wzrokowej. Stan jakby po zażyciu psychodeliku przypomina stan snu, natomiast zarazem osoba jest bardzo świadoma i przytomna i to jest pewnie związane z tym, o czym ty, Norbert, powiedziałeś, tak, że jest też aktywowana tutaj ta kora przedczołowa, tak?
W przypadku MDMA, tak, w przypadku MDMA. Mhm. Chciałbym przybliżyć naszym widzom, chciałbym, żebyśmy chwilę teraz jakby zastanowili się i powiedzieli, jak wygląda przebieg takiej sesji psychodelicznej? Ona ma jakieś swoje fazy. Chciałbym, żebyś powiedziała o tych fazach i przeprowadziła nas mniej więcej, jak wygląda to w każdej z faz.
Takie doświadczenie ma trzy fazy. Fazę przygotowania, fazę dawkowania substancji i fazę integracji. W fazie przygotowania jest zbierany wywiad, są przeprowadzane testy psychologiczne, dokonuje się ewentualnej też selekcji uczestników, tak? Też będziemy pewnie o tym trochę więcej mówić, tak? Kto nie powinien, tak? Na przykład uczestniczyć w takich sesjach. Faza przygotowania jest ukierunkowana też na akceptację tego doświadczenia, znaczy uczestnicy dowiadują się, że podczas doświadczenia, tak, które z reguły jest intensywne, mocne, tak, będą doświadczać różnych stanów, różnych uczuć i że dobrze, żeby byli jakoś na to przygotowani właśnie i też gotowi z taką właśnie postawą akceptującą. Dowiadują się, jak ta sesja w ogóle przebiega, tak, ile trwa, jakie dawki będą tak stosowane. Potem jest sesja dawkowania substancji, tak? Być może naszym słuchaczom może się wydać najciekawsze. Tutaj bardzo ważny jest set and setting, tak? Czyli nastawienie, tak? I otoczenie. Taka sesja z reguły odbywa się w takim miłym, przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, gdzie nie ma zbyt dużej jakby takiej stymulacji zewnętrznej, tak? Bo to, co jest ważne, to, że w trakcie takiego doświadczenia uczestnicy są zachęcani do tego, żeby skupić się na swoim wnętrzu. W związku z tym też dostają opaski na oczy, słuchawki, tak, z muzyką. To wszystko jakby pogłębia doświadczenia, ale też jakby ułatwia w ogóle przebycie, tak, takiego doświadczenia. Też zachęca się, żeby nie rozmawiali, tak, żeby też skupić się właśnie na doświadczeniach, a nie na tym aspekcie słownym.
Kto jest obecny w trakcie takiej sesji?
W trakcie takiej sesji obecna jest dwójka terapeutów. Jest to kobieta i mężczyzna. Jest to ważne, żeby to tak właśnie wyglądało. To pozwala przepracować też różne kwestie związane chociażby na przykład ze swoimi rodzicami, tak, z różnymi relacjami, tak. I tutaj ta płeć jest też jakby no właśnie w tym kontekście ważna, tak, że jest to takie bogactwo też jakby tego doświadczenia. Tak?
Powiedziałeś, że podczas tej sesji raczej zachęca się do tego, żeby ta uwaga była skierowana do wewnątrz i raczej zachęca się do tego, żeby nie rozmawiać. Jaka jest więc rola tych terapeutów? Po co oni w ogóle są?
Ci terapeuci czuwają nad takim bezpiecznym przebiegiem sesji. Służą pomocą, chociażby w pójściu do toalety, tak? Też jakby czuwają, tak? Czyli uczestnicy mogą poprosić o pomoc w momencie, kiedy to doświadczenie wydaje im się zbyt mocne, zbyt intensywne. W trakcie sesji jakby ich aktywność nie jest duża, tak? Głównie celem tutaj jest zapewnienie takiego bezpiecznego otoczenia i zaspokajania takich bardzo podstawowych potrzeb uczestników.
Ja tylko dodam, że na Johns Hopkins University na przykład jest to ustalone wcześniej zakres pomocy jeszcze w fazach przygotowawczych, ten zakres na przykład też kontaktu fizycznego, czy może dojść do na przykład takiej sytuacji, że terapeuta dotknie, położy rękę na ramieniu, po prostu aby udzielić takiego emocjonalnego wsparcia. To też wszystko jest ustalane pomiędzy osobami. Także to wydaje się dosyć ważne. Okej, jak długo trwa taka sesja?
Zależy od substancji. Sesja z psylocybiną trwa zazwyczaj kilka godzin, 5-6 godzin. Sesja z LSD może trwać dłużej, tak 8-12 godzin. Sesja z MDMA też z reguły trwa przynajmniej kilka godzin, 6-8.
Setting w przypadku MDMA i LSD i psylocybiny jest dosyć podobny, to znaczy też jest dwóch terapeutów, też jest przepaska na oczy, słuchawki, uwaga skierowana raczej do wewnątrz. Okej, co się dzieje w tej trzeciej fazie, fazie integracji?
Faza integracji jest już jakby przeprowadzana po ustaniu działania środka. Z reguły jest to kilka sesji terapeutycznych, kilka spotkań, gdzie następuje zbieranie narracji, tak, czyli uczestnicy mają szansę jakby opowiedzieć o tym, czego doświadczyli, tak, połączyć to być może z jakimiś ważnymi faktami ze swojego życia. Omawia się kluczowe wglądy, analizuje się je i wspiera się wprowadzanie korzystnych zmian w życiu.
Tak. Wydaje mi się, że właśnie ten element ma tutaj szczególne znaczenie. To znaczy wiadomo z tych badań, że to okno oddziaływania tej substancji to jest kilka miesięcy, że te osoby na przykład, które miały lekoodporną depresję przez te kilka miesięcy doświadczają ulgi od tego cierpienia. Dlatego tak też istotne jest, żeby dobrze wykorzystać ten czas po tym doświadczeniu, by dobrze zintegrować to doświadczenie, ale też dać takie mechanizmy, czy nauczyć takich mechanizmów do tego, żeby radzić sobie, kiedy ta depresja będzie wracać. Także myślę, że wprowadzenie tych zmian jest tutaj naprawdę dosyć ważne.
Ja bym dodała, że chyba kluczowe, bo też jakby chciałabym jeszcze dodać, że samo działanie środka nie przynosi takiego efektu, tak jak właśnie przyjęcie w takich warunkach, jakie właśnie tak opisaliśmy.
Tak. To wydaje się to kluczowe. Dobrze, że to powiedziałaś, bo wielu osobom może wydawać się, że chodzi tutaj o samą substancję. Natomiast to, co pokazują badania, to one pokazują, że działa, ale terapia, która jest wspomagana tą substancją. Także to jest zupełnie co innego. Samo zażycie tej substancji niejednokrotnie nie wprowadzi żadnych zmian. Zresztą wiele osób, które doświadczyło na przykład działania tej substancji, no jakby ani to nie pomogło im w żadnej chorobie, ani w ogóle nic nie wniosło do życia. Także dziękuję, że o tym wspomniałaś. Chciałbym cię zapytać teraz o jeszcze jedną rzecz. Dosyć dużo mówi się o psychodelikach w kontekście uzależnień. I tutaj po pierwsze, kilka badań pokazało, że psychodeliki mogą być pomocne w wyjściu z uzależnienia, na przykład nikotynowego albo alkoholowego. Z drugiej strony wiele osób, które nie znam być może tak dobrze tego tematu psychodelików, wiąże te substancje z narkotykami. W związku z tym rodzi się obawa, że te psychodeliki uzależnią tą osobę. Przyjrzyjmy się tej kwestii. Jak to jest z tą kwestią? Czy one uzależniają i jak one ewentualnie działają na uzależnienie?
Z tego, co mi wiadomo, psychodeliki nie uzależniają, tak? A przynajmniej nie można mówić tutaj o fizycznym uzależnieniu.
Mówimy o klasycznych psychodelikach, czyli o LSD, psylocybinie. Mhm.
Natomiast gdzieś chyba w literaturze też spotkałam anegdotyczne doniesienia, że są w stanie uzależnić psychicznie, ale to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki. Tak, tak jak powiedziałeś, Norbert, z reguły można się spodziewać efektu przeciw takiego uzależnieniowego, tak? Czyli jakby spada skłonność do nadużywania czy substancji innych, tak, alkoholu, właśnie nikotyny, tak. Aczkolwiek tutaj jeszcze też nie ma tak bardzo dużo badań.
Ja czytałem na przykład badanie, ono też było przeprowadzone na Johns Hopkins w kontekście, w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną i to było badanie dotyczące nałogowych palaczy. I okazało się, co prawda to badanie miało dosyć, to była mała próba i też nie było grupy kontrolnej, ale z tego co pamiętam, to było w ogóle, jest dosyć odległe badanie, bo ono było chyba jeszcze w 2010 roku przeprowadzone. Okazało się, że po roku 80% osób utrzymało abstynencję nikotynową. Także to wydaje się dosyć skuteczne w porównaniu z dostępnymi terapiami. Troszeczkę powiedzieliśmy tutaj już o uzależnieniach. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli teraz o tym, ludzie przyjmują te substancje we własnym zakresie. Jakby obecny system prawny zabrania w ogóle przeprowadzania legalnych terapii. W związku z tym wielu ludzi korzysta z tych substancji, zresztą w różnych celach, na własną rękę. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ryzykach, które są związane z tymi substancjami. Jakie są te ryzyka?
Przede wszystkim ostre, zazwyczaj przemijające zaburzenia lękowe i ostre stany psychotyczne, tak? Ale to, tak jak powiedziałam, one zazwyczaj są przemijające, natomiast też u osób, które posiadają taką skłonność do psychoz, tak? Czy do w ogóle takich silnych zaburzeń psychicznych, w takich ekstremalnych przypadkach są też w stanie wywołać taką psychozę. Natomiast no, rzeczywiście to ten stan takiego nawet ostrego, przemijającego lęku, on może być bardzo nieprzyjemny, tak, osoba może się czuć naprawdę bardzo zagubiona, doświadczać tak bardzo silnych takich objawów też somatycznych tego lęku, tak. To jest takie pierwsze ryzyko, które wydaje mi się takie najistotniejsze. Aczkolwiek też warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o użytkowników psychodelików, to występowanie wśród tej populacji psychoz jest takie samo jak w przypadku populacji ogólnej. Tak? Czyli rzeczywiście psychodeliki same w sobie jakby nie wywołują psychoz, natomiast w sytuacji, kiedy taka skłonność jest, tak, coś takiego się też może wydarzyć. Z takich no, mniejszych ryzyk to mogą się po takiej sesji pojawić intensywne projekcje, czy też osoba może traktować wizje czy doświadczone wglądy jako coś takiego prawdziwego, tak, co ją trochę może też jakby zaburzyć w takiej kwestii takiego codziennego funkcjonowania. Jakieś takie no, nieadekwatne wyobrażenia, czy nierealistyczne wyobrażenia, tak? Też w literaturze znalazłam tak wzmiankę o tym, że czasem dochodzi do inflacji ego, czyli do takiego poczucia wszechmocy, wszechwiedzy. To też może być niebezpieczne, tak? Do takiej osoby, jak i dla jej otoczenia.
Tak, ja chciałbym tylko jakby też dodać, że większość tych ryzyk, o których tutaj wspomniałaś, one są związane też właśnie z tym set and setting. To znaczy, po pierwsze, w większości te substancje są zażywane poza legalnym kontekstem. W związku z tym wiąże się z tym, po pierwsze, ryzyko, że ta substancja jest nie tą substancją, którą powinno się przyjąć, czyli nie jest to ani psylocybina, ani LSD. To jest pierwsze ryzyko. Drugie ryzyko to jest dawka. Może to być zbyt silna dawka. Trzecie ryzyko, które jest z tym związane, to że wielu ludzi korzysta z tych substancji w pozabezpiecznych warunkach. To znaczy na festiwalach, na ulicy, na imprezach. Też to, z czym ja się zetknąłem w pracy nad integracją doświadczeń psychodelicznych, to, że na przykład osoby przyjmują psychodeliki samodzielnie. To jest absolutnie duże zagrożenie. Ta substancja potrafi doprowadzić do tak dużych zmian w percepcji, w świadomości, że może to być niebezpieczne dla tej osoby. Dlatego wielu badaczy psychodelików zwraca właśnie na tą kwestię uwagę, że przyjmowanie psychodelików zawsze powinno się odbyć w obecności innej osoby, przede wszystkim osoby, w stosunku do której jest zaufanie, która jest trzeźwa, nie jest pod wpływem żadnej substancji i która jest w pewnym sensie doświadczona, wie, w jaki sposób zareagować, w jaki sposób pomóc, w jaki sposób wyprowadzić taką osobę. Także chciałbym też jakby na to zwrócić uwagę, że w kontekście badań klinicznych ja przynajmniej nie znam takich danych, które by nam mówiły o tym, że wystąpił jakiś trwały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast w przyjmowaniu tych psychodelików poza kontekstem klinicznym oczywiście zdarzały się takie przypadki i już tutaj wspomniałaś, to może być i zespół stresu pourazowego i nasilenie lęku, stanów psychotycznych, spektrum psychoz, tak.
Właśnie, ważne, że dodałaś jeszcze informację o zespole stresu pourazowego, też może być też taka okresowa reakcja, tak? Czyli zespół ostrego stresu, który się nie przeraża w PTSD, ale jest, no, jest bardzo nieprzyjemny i też potrafi trwać kilka tygodni, tak, czy kilka dni po takim doświadczeniu, tak? Pojawia się chociażby koszmarami sennymi, czy właśnie zaburzeniami w zakresie takiego codziennego funkcjonowania, czy stanami lękowymi.
Nawet słyszałem takie określenie, że stres pourazowany po ceremonii, post-ceremony stress disorder. I tutaj też być może warto zwrócić uwagę na psychodeliki. Poprzez ich popularność w ostatnim czasie stały się stosunkowo niezłym biznesem dla wielu osób. Jest cała turystyka ayahuaskowa w Amazonii. Wiele z tych ośrodków prowadzi prawdopodobnie bardzo dobrze te ceremonie, natomiast wiele ośrodków pojawiają się informacje, że ludzie zostali tam w jakiś sposób oszukani, albo wykorzystani, albo nadużyci. W związku z tym to są kolejne ryzyka, o których tutaj trzeba powiedzieć, chociażby aby uchronić państwa przed jakimiś problemami. Okej, ja chciałbym cię zapytać, Elu, ty zajmujesz się również integracją psychodeliczną. Czy mogłabyś powiedzieć, czym ta integracja psychodeliczna jest? Co to jest za rodzaj terapii?
Powiem tak bardziej z własnego też doświadczenia. Dla mnie integracja właściwie jest czymś bardzo podobnym do psychoterapii. Tak? Ja włączam jakby proces integracji w proces psychoterapeutyczny. To się dzieje wtedy, kiedy klient czy pacjent zgłasza takie doświadczenie, tak? Podczas procesu psychoterapii. Także właśnie był na ceremonii ayahuaski, czy też odbył takie doświadczenie psychodeliczne. I wtedy z tym pracujemy, tak? Oczywiście, jeżeli to właśnie nie dotyczy jakiegoś takiego fragmentu, nie wiem, nadużywania czy w ogóle używania problemowego substancji, bo to też trzeba powiedzieć, że część klientów, którzy korzystają z psychodelików, korzystają też z różnych innych substancji, tak? I to się jakby, to jest zupełnie o czymś w ogóle innym. Czasem jakby też mam z czymś takim do czynienia, tak? I to trochę inaczej traktuję. Natomiast w przypadku właśnie doświadczenia psychodelicznego odbytego w takim dobrym właśnie settingu, tak, korzystnym, tak, odbyte takie doświadczenie odpowiedzialnie, staram się z tego jakby czerpać informacje o kliencie, tak, traktuję często takie doświadczenie jako doświadczenie wglądu i jakby głównym celem jest przełożenie tego na język życia klienta, wprowadzenie jakichś właśnie korzystnych zmian, zmiana narracji dotyczącej traumy, tak? To też często się jakby zdarza, że właśnie psychodeliki jakoś odsłaniają traumę, czy odsłaniają jej okoliczności.
Tak, teraz jak wspomniałaś o tej traumie, to też skojarzyłem to właśnie z uzależnieniami. Coraz więcej w kontekście uzależnień mówi się o tym, że te osoby, że uzależnienie to nie jest słaba wola, tylko raczej te osoby, które są uzależnione chociażby od alkoholu, w przyszłości doświadczyły silnych traum. I być może właśnie tutaj ten mechanizm działania psychodelików na uzależnienie, to jest mechanizm tak naprawdę uleczenia tej traumy, czy jej leczenia, może to jest bardziej adekwatne słowo, leczenia traumy.
Jest to bardzo też bliskie to, co mówisz. Także też gdzieś zauważyłam, że w mojej praktyce, że za uzależnieniem najczęściej stoi jakaś trauma i to z reguły duża trauma. Albo też taka trauma relacyjna, gdzie tych traum było w ogóle dużo. Tak?
Coraz częściej mówi się, jest wspaniała pozycja w ubiegłym roku, czy dwa lata temu pojawiła się na polskim rynku, Strach ucieleśniony, Basem van der Kolk, który właśnie pisze o czymś takim jak trauma rozwoju. rozwojowe, developmental trauma. To jest właśnie, myślę, że właśnie tutaj o tym mówimy. Co ciekawe, dopiero jakby zaczęto to bliżej się temu przyglądać, dopiero w momencie, kiedy zidentyfikowano zespół stresu pourazowego u żołnierzy wojny wietnamskiej. I no teraz w zasadzie wiele badań właśnie jest skoncentrowanych wokół tematu traumy, dysocjacji, zaburzeń, które wynikają z tego. Zresztą bardzo też ciekawe badanie w tej chwili jest prowadzone w Wielkiej Brytanii przez zespół doktora Bena Sessy właśnie w kontekście użycia MDMA w leczeniu właśnie alkoholizmu. Prawdopodobnie właśnie to ten mechanizm. Są już pierwsze doniesienia, że te wyniki są bardzo, bardzo obiecujące. Chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę przeszli do pytań, które zadają nam tutaj bardzo dużo pytań. Jedno z tych pytań jest taki, jaki jest okres przygotowawczy do tej terapii, jak długo on trwa?
Z reguły to nie jest bardzo długi okres, tak? To okres kilku tygodni.
Jest to kilka tygodni. Jak wiele jest tych spotkań? One są codziennie, czy one są co tydzień? Jak to wygląda?
Zazwyczaj jest to kilka spotkań co tydzień. No, też trzeba przeprowadzić te wywiady, tak mówimy o tym kontekście badań, tak, klinicznych, także tak jak już o tym wspominaliśmy, tak w skład tej fazy wchodzi wywiad, testy psychologiczne, więc pewnie to jest kilka spotkań, gdzie trzeba to wszystko przeprowadzić plus przygotować osobę, tak, do doświadczenia.
Mi jeszcze przychodzi taka kwestia, która jest dosyć istotna, włączenia systemu rodzinnego do tej terapii. To znaczy, na ile na przykład osoba, z którą współmałżonek na przykład jest poinformowany również o tej terapii, o tym, w jaki sposób się wesprzeć taką osobę. Również wiem, że w badaniach na Johns Hopkins ten współmałżonek był również włączony w ten proces, w proces przygotowawczy, również część procesu i integrującego doświadczenia. Jest takie pytanie, czy jeżeli chodzi o skuteczność sesji, czy jest to kilka sesji, czy wystarczy jedna?
Zazwyczaj to chyba są dwie sesje. Widziałam też badania, gdzie to są trzy sesje, tak, ale też już jedna sesja zazwyczaj bywa skuteczna, natomiast nie, jakby traktuje się to jako całość, tak, więc zazwyczaj w badaniach są to dwie sesje.
Jest pytanie takie, kto podejmuje w ogóle decyzję o kwalifikacji lub dyskwalifikacji uczestnika do badania?
Podczas takiej kwalifikacji potencjalni uczestnicy mają do czynienia zarówno z psychoterapeutą, ale też chyba z lekarzem, psychiatrą, tak?
Tak. To na pewno są zespoły złożone jest...
Ze specjalistów zdrowia psychicznego.
Mam tutaj pytanie, jakie są przesłanki, aby zdyskwalifikować pacjenta do takiej terapii?
Bardzo ważne pytanie. Tutaj przede wszystkim przeciwwskazaniem jest przebycie epizodu psychotycznego, tak? W doświadczeniu danej osoby, ale też posiadanie wśród bliskich członków rodziny kogoś, kto też chorował na poważne zaburzenia psychiczne. Najczęściej też właśnie z tego spektrum psychotycznego. Tak? Choroba dwubiegunowa, afektywna, schizofrenia.
Też oczywiście współwystępujące choroby, na przykład neurologiczne.
Padaczka.
Padaczka, tak. Również problemy z układem krążenia, z tego co wiem, szczególnie w przypadku MDMA. Jako pochodna stymulantów, on może podnosić ciśnienie. Dlatego tutaj ewidentnie te osoby są proszone o to, nie są dopuszczone do takich badań. Jeszcze jest ważna kwestia interakcji z innymi substancjami, to znaczy z tego, co jest mi wiadomo, to osoby, które są przyjmowane do badań, są proszone o odstawienie innych lekarstw, które do tej pory przyjmowali, żeby nie było tej interakcji pomiędzy tymi substancjami. Też tutaj jest ważny taki wątek, na przykład Michael Mithofer, to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za protokół MDMA w leczeniu PTSD. On zwrócił uwagę na jedną dosyć ważną kwestię dotyczących osób, które mają chorobę afektywną dwubiegunową. To znaczy zwykle osoby, które mają chorobę afektywną dwubiegunową są wykluczane z badań, ale tak naprawdę nikt nie przeprowadził albo tych badań było bardzo mało dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej. I pamiętam, utkwiło mi podczas jednego z warsztatów, powiedział dosyć ważną rzecz, że tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób by to zadziałało, te substancje na HAT, ale To, dlaczego oni nie dopuszczają osób do tego badania, to jest kwestia odstawienia lekarstw. Że oni wymagają w tym protokole, żeby na pół roku przed były odstawione wszystkie lekarstwa. W przypadku osób, które mają chorobę afektywną dwubiegunową, mogłoby to wywołać po prostu większą destabilizację.
Podobnie jest z lekami przeciwdepresyjnymi, tak? Że też nie odstawienie ich w dostatecznym odstępie czasowym, tak, może chociażby spowodować zespół serotoninowy. Tego też jakby bardzo się dba w tych badaniach, żeby też nikomu też się nic nie stało.
Co ze śmiercią ego? Czy jest to przydatne do integracji, czy wręcz przeciwnie? Jak byśmy odpowiedzieli na to pytanie?
Myślę sobie tak, że bywa przydatne, tak? Też badania pokazują, że ten efekt jest odpowiedzialny za późniejsze korzystne zmiany, tak? Czyli że ten taki czasowy rozpad, tak? Taka dezintegracja, tak? Pozwala być może się później zorganizować na zupełnie innym poziomie, tak? To tak myślę sobie bardziej tak psychologicznie. Myślę sobie też o tych mechanizmach obronnych, o których mówiliśmy, tak? Że też właśnie taka śmierć ego, takie rozproszenie ego, no daje takie doświadczenie, które jest właśnie doświadczeniem poza działaniem mechanizmów, tak? Czyli rzeczywiście możemy doświadczyć tej rzeczywistości i prawdy. Czy to może być potem bardzo, bardzo, no, bardzo korzystne i wnoszące dużo do takiego codziennego życia. Też jakby samo doświadczenie rozproszenia ego, ono też jest różnie doświadczane, tak? Bo może być doświadczane w taki sposób, że osoby mają takie poczucie połączenia ze światem, z innymi, tak zacierają się rzeczywiście te struktury ego i struktury granic i to może być pozytywne doświadczenie w danym momencie, ale też może być to doświadczenie trudne, tak? Może być to doświadczenie też utraty kontroli, tak? No, jakie by ono nie było, to wydaje się, że jest to doświadczenie dające wiedzę o sobie i pozwalające jakby doświadczyć zupełnie innej perspektywy.
Tak, zdecydowanie. Choć ja tylko uzupełnię, że moim zdaniem do tego, żeby wynieść korzyści z doświadczenia psychodelicznego, wcale nie jest to konieczne. To znaczy nawet ostatnie badanie z Johns Hopkins, kolejny raz mówimy o Johns Hopkins, jakby to jest świeże badanie na lekoodpornej depresji, wykazało, że ten mechanizm psychologiczny, do tej pory jakby uważano, że to doświadczenie mistyczne, które jest powiązane z rozpadem ego, korelowało z bardzo dobrymi skutkami leczenia psychodelikiem. Ale teraz okazuje się, że inny mechanizm jest tutaj kluczowy, że tak naprawdę mechanizm wglądu w relacje z innymi ludźmi, w relacje z samym sobą, wglądu w pewne doświadczenia z naszej przeszłości. I ten mechanizm wglądu, on już jest osiągany nie tylko przy dużych dawkach tych substancji psychodelicznych, ale również przy średnich dawkach. Zresztą kiedyś wielkie nadzieje wiązano z terapią psycholityczną, czyli z podawaniem niższych dawek. I uważam, że to jest bardzo niedoceniony sposób, mam nadzieję, podawania psychodelików i terapii psychodelicznej. Mam nadzieję, że zobaczymy więcej badań w zakresie właśnie terapii psycholitycznej. Natomiast głównie dlatego, że te badania są bardzo drogie, zdecydowano się na model psychodeliczny, czyli jakby bardzo wysokiej, dużej dawki. Mówię tutaj o dawce na przykład w przypadku LSD powyżej 300 czy 400 mikrogramów, a jeżeli chodzi o dawki psycholityczne, to jest 75 do 100 mikrogramów. Także
ja też pomyślałam sobie o potencjale terapii psycholitycznej w odniesieniu do w ogóle pracy grupowej. Tak?
Zdecydowanie. Właśnie to jest dosyć ciekawe pytanie, ale jak ci się wydaje, czy to jakby w ogóle psychodeliki i format grupowy, czy to jest coś, co ma potencjał, czy do tej pory nie widzieliśmy badań, albo jest ich bardzo mało w takim formacie grupowym?
Tak, badań nie ma, ale wiem, że też taka praktyka jest. Szwajcarscy badacze, Peter Owen i Peter Gasser, oni stosują taki rodzaj terapii i raportują, że jest to skuteczne. Ta forma, tak. Wiemy w ogóle tak z takiego doświadczenia psychoterapeutycznego, że ta forma jest bardzo skuteczna, tak? Właśnie zwłaszcza w problemach związanych z interakcjami, związanych z relacjami z innymi ludźmi, tak? I też potrafi jakby trochę przyspieszyć taki proces terapii, umożliwić w ogóle zobaczenie wiele perspektyw, więc myślę sobie, że w połączeniu z doświadczeniem psychodelicznym, tak, odbytym odpowiedzialnie, to może być coś bardzo, bardzo wartościowego.
Ja myślę, że też zupełnie się z tą zgadzam, a jeszcze dodatkowym plusem takiej terapii są koszty, to znaczy te koszty można obniżyć. Wyobrażam sobie teraz, jak drogą może być taka terapia, gdzie jedna osoba przez kilka godzin musi być dozorowana przez lekarza i terapeutów, to te koszty tej psychoterapii no, mogą być dosyć wysokie. Mówimy jeszcze przecież o przygotowaniu do tego doświadczenia, później tej integracji. W przypadku tej terapii grupowej, tego formatu grupowego, te koszty mogłyby się rozłożyć na uczestników takiej grupy. Także faktycznie jest tutaj chociażby również pod tym względem potencjał. Ja chciałbym Ciebie zapytać, wiele osób jest zainteresowanych w Polsce tym, żeby zostać psychoterapeutą psychodelicznym. Gdzie w ogóle można szukać takich szkoleń? Gdzie można podjąć takie szkolenia?
Z tego co wiem, to na ten moment prowadzi chociażby MAPS w Stanach Zjednoczonych.
Również w Europie.
Natomiast też trwa debata w ogóle, kto takie szkolenie będzie mógł podjąć, tak, i kto będzie mógł zostać psychoterapeutą psychodelicznym czy psycholitycznym, tak jak też wskazałeś na ten obszar. Tutaj trwają debaty, czy to będą tylko lekarze, psychiatrzy, czy też osoby tak związane z medycyną, czy też psychoterapeuci. Tak. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych takie terapie prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, właśnie tak pracownicy z obszaru zdrowia psychicznego, którzy dodatkowo kończą takie szkolenie, tak? Trwa ono, które znalazłam na przykład w California Institute of Integral Studies, to mam 120 godzin, trwają one 8 miesięcy.
Ale to jest już dla osób, które są licencjowanymi psychoterapeutami.
Zgadza się.
Organizacja Mind European Foundation for Psychedelic Science, to jest organizacja, która ma siedzibę w Berlinie. Ostatnio było spotkanie członków tej grupy i Henryk Jürgenbele, który jest przywódcą tej organizacji, właśnie była dyskusja z nim na temat tego, kto może być takim terapeutą. I tutaj jest taka rekomendacja, żeby to jednak byli faktycznie certyfikowani psychoterapeuci. Specjaliści zdrowia psychicznego, psychologowie, psychiatrzy, ale jeżeli chcesz prowadzić terapię, to musisz zdobyć najpierw wcześniej licencję psychoterapeutyczną w którejś z głównych szkół, czyli szkoleniu psychodynamicznym albo poznawczo-behawioralnym albo systemowym. Tak to przynajmniej wygląda w Niemczech. Na marginesie dodam, że dzisiaj pojawiła się informacja, że w Niemczech uzyskano ostatnie zgody na największe dotychczasowe badanie lekoodpornej depresji na dużej próbie 140 osób. Także do tego badania również dorzuca się rząd Niemiec w wysokości 2 milionów euro. Jeden z największych grantów w ogóle w tym obszarze. Także to pokazuje, jak duży jest potencjał tej terapii, jak dużo w tej chwili się dzieje na świecie. Mam nadzieję, że również w Polsce się to będzie niedługo działo. Czy osoba, która kiedyś była uzależniona, może po terapii rozpocząć terapię psychodelikami? Załóżmy, że osoba była kiedyś uzależniona od alkoholu na przykład. Czy po przejściu terapii już swojej, czy według siebie, albo od narkotyków, czy ona mogłaby podjąć później właśnie taką terapię psychodelikami?
Wydaje mi się, że tak. Rozmawialiśmy też o tym wcześniej, że psychodeliki, tak, terapia asystowana psychodelikami jest tu też obiecująca w tym obszarze, tak, uzależnień czy w ogóle w obszarze psychoterapii, więc myślę, że jeżeli nie ma innych jakichś przeciwwskazań, tak, jakichś właśnie takich chociażby epizodów psychotycznych, bo to czasem też się zdarza, tak, że osoby, które nadużywają alkoholu czy innych środków, też przechodzą takie epizody, wydaje mi się, że to mogłoby być korzystne.
Jedno tutaj z pytań dotyczy również tego, co się stanie, jeżeli to doświadczenie psychodeliczne pójdzie w jakimś trudnym kierunku, to znaczy wywoła jakiś stan bardzo podwyższonego lęku. Czy w takim przypadku jest możliwe przerwanie działania tej substancji? Czy są jakieś substancje, które przerwą działanie?
Z tego co mi wiadomo, podczas badań klinicznych używa się chociażby benzodiazepin. Także w sytuacji, kiedy ten lęk jest taki przekraczający możliwości radzenia sobie, czy jakiegoś takiego psychologicznego wsparcia tej osoby, tak, czy psychologiczne wsparcie nie przynosi tak pożądanego efektu, to można przerwać działanie lekiem.
Tak, tak. Ja też tylko dodam, że w protokole na przykład na Yale, który jest dostępny, ogólnie ten protokół można go znaleźć w internecie, przerwanie działania tej substancji to jest taka ostateczność. To znaczy tak naprawdę pojawienie się takiego trudnego doświadczenia nie jest niczym, nie kwalifikuje do tego, żeby natychmiast przerwać tę sesję. Trudne doświadczenie jest po prostu częścią takiego doświadczenia. I wiele osób po przeżyciu takiego trudnego doświadczenia mówi o tym, że być może było ono nawet bardziej wartościowe terapeutycznie niż te wszystkie piękne objawienia, które się pojawiły, na przykład doświadczenie mistyczne. Dlatego tak naprawdę to przerwanie to już jest jakby na wyraźną prośbę też tej osoby i też po konsultacji takiej medycznej. Pojawiają się też pytania dotyczące microdosingu. W czym ten microdosing może nam pomóc? W ogóle co to jest microdosing? Czy mogłabyś cokolwiek na ten temat powiedzieć?
Microdosing to jest stosowanie zdecydowanie niższych dawek, tak, niż podczas terapii psycholitycznej czy psychodelicznej. Zazwyczaj microdosing też jest stosowany albo codziennie, albo co kilka dni. Nie używa się substancji w taki sposób, że jest jakieś takie doświadczenie, tak, jednorazowe czy dwurazowe, tak, ale że też jakby osoby korzystają z tego microdosingu tak bardziej w codziennym życiu. Nie ma za wiele badań, ale z tego co wiem, to chociażby w Dolinie Krzemowej osoby tak stymulują swoją kreatywność. I też microdosing jest stosowany do rozwiązywania konkretnych problemów.
Właśnie kolejne pytanie dotyczy, być może dobrze by było, żebyśmy to w jakiś sposób usystematyzowali. To znaczy, jakie dawki poszczególnych psychodelików są w ogóle stosowane. Jakby w przypadku microdosingu to są bardzo niskie dawki, subpercepcyjne. To znaczy subpercepcyjne, czyli jakby one nie oddziałują na zmiany w percepcji. I zwykle, jeżeli chodzi o na przykład LSD, to jest około 10 mikrogramów albo nawet mniej niż 10 mikrogramów. Tutaj to jest naprawdę bardzo mała dawka. Dawka psychodeliczna to jest największa dawka i w przypadku na przykład Stanisław Grof, znany czechosłowacki psychiatra, który jest jednym z najbardziej znanych badaczy w tym zakresie jeszcze w latach 60. On mówił, że to jest naprawdę silna dawka, czyli to jest około powyżej 400 mikrogramów LSD. Jeżeli chodzi o te dawki psycholityczne, to one są pośrednie. Czyli to jest mniej więcej, tak jak już powiedziałem wcześniej, od 75 do powiedzmy 150 mikrogramów. Pojawiło się pytanie takie, czy znane są działania psychodelików na zaburzenia osobowości i odżywiania?
Z tego co wiem, to jest taki obszar, który się otwiera, tak? W sensie, że są prowadzone jakieś badania w obrębie właśnie zaburzeń odżywiania i z tego co wiem, to wyniki są też bardzo obiecujące. Badano bulimię.
A jeżeli chodzi o zaburzenia osobowości, czy coś jest ci wiadomo, czy były jakieś badania prowadzone?
Bo nie wiem, tak? Znaczy z tego...
Ja też nie kojarzę. To znaczy nie kojarzę, żeby były badania. Ostatnio pojawił się bardzo ciekawy artykuł na temat jakby rozważania włączenia terapii psychodelicznej w leczeniu borderline. Ten artykuł pojawił się w JCBS, to jest takie pismo nauk kontekstualnych. Terapia akceptacji zaangażowania należy do właśnie nauk kontekstualnych. I w tym artykule podnosi się argumenty za tym, że być może można by było zastosować właśnie tą terapię psychodeliczną w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline, ale tutaj zaznaczam, to nie są wyniki żadnych badań, to jest pewna refleksja, czy jakby podejmowanie, jakby podawanie argumentów za tym, że być może warto by było takie badania przeprowadzić. Jakie są szanse, że takie terapie mogą trafić do mainstreamu, żeby one mogły być legalne?
Wszystko zależy od dalszych wyników badań, tak? Na razie one nie są legalne. W Szwajcarii tak, tych kilku praktyków korzysta z indywidualnych licencji, tak, które zdobywa w przypadku każdego pacjenta, więc to nie jest łatwe. Tak. Jeszcze jesteśmy ciągle jakby przed takim momentem, w którym one będą być może zaaprobowane. Tak. To wszystko zależy od badań. Myślę, że szansa jest. Ja bym osobiście chciała, żeby tak było, tak, widząc też potencjał. Zwłaszcza myślę sobie o tych stanach lekoopornych, no ale jak będzie, to zobaczymy.
Ja myślę, że też duże tutaj znaczenie ma kwestia jakby takiego społecznej stygmy, jaka jest na w ogóle substancjach, na narkotykach i też na pewno tutaj będą ważne kwestie polityczne. Także myślę, że potrzebujemy dobrych i solidnych badań, na dużych populacjach, solidnych badań, w sensie RCT. I myślę, że po wykonaniu takich badań, bo tak naprawdę niewiele jeszcze wiemy. Jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jakie są czy zidentyfikowaliśmy wszystkie ryzyka. Też jakby nie wiemy, na które dokładnie choroby, w którym cierpieniu te substancje pomagają. Jest też bardzo ważny obszar, o którym nie wspomnieliśmy, lęku u osób w stanie terminalnym. To jest jakby kolejny taki obszar, w którym te psychodeliki mogłyby mieć zastosowanie. Ale tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, kiedy pojawiło się wiele takich dobrych badań, ale ciągle jeszcze więcej musimy się dowiedzieć na pewno na ten temat. Jeszcze mam do ciebie takie pytanie. Czy twoim zdaniem terapeuta, który zajmuje się terapią psychodeliczną, czy powinien mieć własne doświadczenie z psychodelikami? Jakie jest twoje zdanie w tym temacie?
Moim zdaniem powinien. Z tego względu, że jest to rzeczywiście takie doświadczenie, które jest unikalne. Tak? Co prawda można też je osiągnąć poprzez chociażby oddychanie holotropowe, tak? No, ale jest to jednak taki obszar zmienionego stanu świadomości. Myślę sobie, że osoba, która nigdy nie była pod wpływem takiej substancji, no, może nie zrozumieć tego doświadczenia. Może też nie stworzyć takich odpowiednich warunków do przeprowadzenia chociażby takiej sesji.
Zgadzam się z tobą. Zresztą bardzo podobne jest zdanie MAPS, czyli Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, największej organizacji wspierającej badania i prowadzącej w tej chwili szkolenia dla psychoterapeutów. W ramach tego protokołu osoba, która stanie się psychoterapeutą psychodelicznym, ma możliwość doświadczenia działania MDMA na sobie, właśnie w takim terapeutycznym settingu. Ja też powiem, w tej chwili jestem w trakcie szkolenia w terapii MBCT, czyli Mindfulness Based Cognitive Therapy, która nie ma nic wspólnego z psychodelikami, to jakby trzeba tutaj powiedzieć. Natomiast jest to rodzaj terapii, który jest oparty na uważności, na praktyce uważności. I w przypadku tego rodzaju terapii i szkolenia, jednym z najważniejszych czynników i warunków w ogóle dopuszczenia do prowadzenia tej terapii jest praktyka własna terapeuty i trenera. Właśnie dlatego, żeby ta osoba znała z praktyki własnej, z własnego doświadczenia, czym jest to doświadczenie medytacyjne. I ja myślę, że tutaj można doszukiwać się pewnych podobieństw. Zresztą będziemy rozmawiać podczas kolejnego webinaru na temat mindfulness i psychodelików, bo te podobieństwa są w wielu obszarach, również właśnie w takim podłożu neurobiologicznym. I tak dlatego przyszło mi tutaj do głowy, że warto na to zwrócić uwagę, że te osoby, które są szkolone w tym zakresie, muszą prowadzić własną praktykę.
Jeszcze warto dodać, że w ogóle taka psychoterapia asystowana psychodelikami, ona jest bardzo też odmienna od takiego klasycznego procesu psychoterapii. Nawet z tego względu myślę, że takie doświadczenie jest konieczne.
Pytanie na koniec. Czy twoim zdaniem jest szansa, że takie badania z psychodelikami będą odpalone tutaj u nas w Polsce, czy będą dostępne u nas w Polsce?
Mam nadzieję, że tak. Szansa też jest. Z tego co wiem, są takie przymiarki też, żeby takie badania prowadzić. Tak? Natomiast też tutaj są na pewno duże obostrzenia ze strony komisji bioetycznych. Tak? Trzeba spełnić różne wymagania i warunki. Myślę, że jeżeli to się uda, to też takie badania będą prowadzone w Polsce.
Również mam taką nadzieję. Elu, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bardzo dziękuję za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą. Również Państwu bardzo dziękujemy za uwagę i za aktywność. Dostaliśmy bardzo dużo pytań. Dziś udało nam się odpowiedzieć na wiele z nich, ale oczywiście nie na wszystkie. Ale chciałbym już Państwa zaprosić na kolejny webinar, który odbędzie się 30 listopada. Naszym gościem będzie Nastia Ruban, która jest neurokognitywistą i doktorantką Uniwersytetu SWPS, a będziemy rozmawiać na temat mindfulness i psychodelików. Informacje już niedługo pojawią się na blogu. W międzyczasie zachęcamy do przejrzenia dotychczasowych webinarów. Ten był już trzecim dotyczącym psychodelików. Do przeglądania również innych materiałów strefy Psychouniwersytetu SWPS. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, Elu.
Ja również dziękuję.
Dziękuję Państwu i do zobaczenia.